Paula Balcerek to trenerka psów przewodników. Z pasji i zamiłowania przygotowuje psy asystujące dla osób z niepełnosprawnościami. Pracuje także z prywatnymi psami, pomagając opiekunom lepiej zrozumieć swoich czworonogów. W internecie znana jest jako psy pracujące. Prowadzi profil na Instagramie, gdzie pokazuje życie z kilkoma psami, codzienność i przygotowanie psów do roli przewodników. Jak zaczęła się Twoja przygoda z psami?
Moja przygoda, tak można powiedzieć oficjalnie, to zaczęła się na początku 2020 roku i tam się pojawił w moim życiu Irys, który był psem Fundacji Wismajor i miałam go, jako wolontariusz miałam go wyszkolić w pierwszym etapie na psa przewodnika, ale tak powiedziałam, że jest taka oficjalna, bo wydaje mi się, że ta moja droga z psami zaczęła się dużo, dużo wcześniej. Dlatego, że ja od dziecka byłam psiarą, od dziecka byłam po prostu w temat psów wkręcona na maksa. Miałam też jakieś takie swoje psy, one były 20 parę lat temu, to ta świadomość była trochę inna, więc gdzieś tam się coś z nimi szkoliło, trochę na wystawy jeździłam i tam odkrywałam trochę ten psi świat. Więc wydaje mi się, że droga moja zaczęła się dużo, dużo wcześniej. Chociaż to była bardziej taka wtedy dziecięca pasja, jakaś taka zajawka. No a taka oficjalna droga zaczęła się dużo, dużo później, dlatego że ja gdzieś tam miałam pewną przerwę w życiu z psami. No i jak się natrafiła okazja, żeby troszeczkę bardziej to życie takie zawodowe związać właśnie z psami, to zaczęło się to właśnie w 2020 roku.
To znaczy, że Irys nie był Twoim pierwszym psem?
Nie, moim pierwszym psem nie był. Wcześniej jak byłam dzieckiem, to ileś psów przewijało się gdzieś tam przez dom. To były takie bardziej psy podwórkowe. Natomiast ja tam zawsze z nimi bardzo dużo czasu spędzałam i zawsze czego się uczyłam, czego się szkoliłam. I można powiedzieć, że pół życia chyba spędziłam z nimi na podwórku. Nie można mi nigdy było zwołać. I potem moim takim ogromnym marzeniem był taki pies już domowy, żeby z nami mieszkał, żeby był bardziej taki świadomy. Miałam 10 lat, jak moi rodzice zgodzili się na psa. Kupiliśmy wtedy Golden Retrievera i to było takie moje ogromne, ogromne marzenie. Ten pies już wtedy mieszkał normalnie z nami w domu, był dużo bardziej świadomym psem. Chociaż i tak jak na te czasy, czyli te prawie 20 lat temu, to widzę, jak bardzo ta świadomość się zmienia. Ale to był taki mój pierwszy pies, za którego gdzieś tam byłam w dużej mierze odpowiedzialna. I myślę też, że chyba bardzo rodziców zaskoczyłam, bo myślę, że jak dziecko 9-10-letnie prosi o pieska, to tak raczej rodzice patrzą z takim przymrużeniem oka, że ten pies to będzie tak chwilę dziecka, a potem już będzie ich obowiązkiem. Natomiast myślę, że bardzo ich zaskoczyłam. Bo ja z tym psem robiłam wszystko. Ja tego psa wyznałam na wystawach, liczyłam z tym psem kursy posłuszeństwa, jeździłam na jakieś eventy, pikniki, pokazy. I ten pies był totalnie mój. Ja mając 10 lat jeździłam z nim do weterynarza, no robiłam totalnie wszystko, jak tak naprawdę dorosła osoba. I bardzo, bardzo się w tego psa wkręciłam. Więc to był mój taki pierwszy pies. No a już kolejnym psem właśnie był Irys, który pojawił się no dużo, dużo później, bo tak naprawdę moja wtedy Goldenka miała lat 12, jak w naszym domu zawitał Irys.
To co możesz powiedzieć o Goldenach?
Ja w ogóle jestem bardzo retrieverowym człowiekiem, więc ja ogólnie kocham retrievery. No teraz siedzę bardzo dużo w labradorach, więc labradory są dla mnie gdzieś tam tym numerem jeden. Ale jeżeli chodzi o Goldeny, myślę, że to są bardzo fajne psy. Teraz są dużo bardziej popularne niż kiedyś, co z jednej strony cieszy, a z drugiej strony też troszeczkę zasmuca, bo są popularne jako psy rodzinne, jako psy domowe i to jest oczywiście jakaś część prawdy o nich, bo one super się sprawdzają w rodzinach, są dosyć łagodne, są dosyć łatwe do ułożenia, natomiast trochę zapominamy, że te psy były stworzone do pracy i gdzieś tam potem pojawiają się różnego rodzaju problemy z wychowaniem tych psów, bo okazuje się, że siedzenie dla nich na kanapie przez 24 godziny na dobę to nie do końca jest to, co one by chciały robić i gdzieś tam potem pojawiają się jakieś różne problemy. Natomiast ja Goldeny bardzo lubię i myślę, że one też gdzieś to, że to był mój pierwszy pies, taki bardzo świadomy i bardzo dużo z nim przeżyłam, bardzo dużo się nauczyłam, to goldeny mają takie u mnie, wiesz, specjalne miejsce w sercu, że ja widzę goldena i mi się po prostu przypomina ten mój pierwszy pies, te wszystkie rzeczy, które razem robiliśmy, to ile ja z tym psem przeżyłam pięknych chwil, więc one zdecydowanie zawsze będą miały takie specjalne miejsce w moim sercu i zawsze jak je widzę, to mi się tak robi miło i ciepło na serduszku, bo mam po prostu masę bardzo fajnych wspomnień z tymi psami.
Chciałabyś jeszcze kiedyś mieć goldena?
Na ten moment nie, bo dużo bardziej polubiłam pracę z labradorami. Natomiast ja już się nauczyłam w życiu z psami, żeby nigdy nie mówić nigdy, więc na razie na ten moment nie planuję goldena i jak mam powiedzieć na ten moment, to ale tak jak mówię, to w życiu dużo rzeczy się gdzieś tam zmienia na przestrzeni lat, dużo rzeczy się człowiek uczy, dużo człowiek dostrzega nowych rzeczy, więc nie mówię nigdy, na razie na ten moment jednak bardziej lubię ten charakter labradorów.
A skoro to był twój pierwszy pies, to popełniłaś z nią jakieś błędy, których żałujesz?
Tak, całą masę i myślę sobie, wiesz, że mając kolejne psy też popełniam błędy, bo jesteśmy tylko ludźmi i mimo, że uważam, że mam dosyć sporą wiedzę, to zawsze się uczymy czegoś nowego, zawsze dostrzegamy coś dopiero po czasie, więc myślę, że jest to absolutnie normalne, że się popełnia jakieś błędy. Ale tak, jest masa błędów, które popełniłam i których teraz żałuję, ale nie mogę ich cofnąć. Natomiast też sobie myślę, że tak jak mówię, ta świadomość 20 lat temu była zupełnie inna, inaczej zupełnie wyglądały szkolenia, więc tam myślę, że też jest masa błędów, że wiesz, że zabrakło trochę w pewnym momencie osoby, która szkoliłaby tak jak teraz się szkoli, tak? Że mówimy trochę bardziej o tej pozytywnej, o tej mniej, że tak powiem, przemocowej stronie szkoleń. Więc tak, oczywiście popełniłam masę błędów ze swoim pierwszym psem, tak jak i z każdym kolejnym. I tak jak mówię, zawsze chyba te błędy się gdzieś tam pojawią. Na pewno z każdym psem pojawiają się mniejsze i jest gdzieś tam łatwiej człowiekowi te błędy szybciej wyłapywać i zapobiegać niektórym rzeczom, ale myślę, że błędy zawsze się pojawią.
To kiedy i dlaczego zainteresowałaś się szkoleniem psów przewodników?
To jest bardzo ciekawa historia, bo ja zawsze się śmieję, jak ktoś mnie o to pyta, że to było po prostu przeznaczenie, bo tak jak wspominałam, ja od dziecka byłam mega psiarą. Po prostu to było coś, co ja zawsze mówiłam, że ja chcę z psami. Ale ileś lat temu nie mówiło się o tym, że trener psów, behawiorysta, czy ktokolwiek inny z psiej branży, to będzie jakiś zawód, że tak powiem, z przyszłością. Teraz to się zupełnie inaczej rozwinęło, co bardzo cieszy. Ale wtedy w ogóle o tym nikt nie mówił, nikt nie myślał, to nie było jakieś popularne. Więc gdzieś troszeczkę zostałam ukierunkowana, że ja muszę pomyśleć o jakiejś takiej pracy, która będzie, w cudzysłowie mówiąc, normalna, a nie z psami. Jak to tak z psami, co będziesz z tymi psami siedziała na podwórku i co będziesz z tymi psami robiła. I poszłam na studia. Trochę gdzieś te rzeczy ze swoim psem poszły na drugi plan. Oczywiście cały czas tam z nim dużo robiłam, ale gdzieś one zeszły na drugi plan, bo poszłam na studia, poszłam potem do pracy, która kompletnie była niezwiązana z psami. I w pewnym momencie obudziłam się w momencie takiego swojego życia, gdzie stwierdziłam, że praca nie do końca daje mi satysfakcję. To, co robię w wolnym czasie, też nie do końca to jest to, co ja bym chciała tak robić na maksa z serca. No i stwierdziłam, że skoro okej, mam pracę, która jest spoko, ale nie do końca to jest moja pasja, to zacznę sobie robić wolontariat i ten wolontariat będzie trochę rekompensował ten brak takiego spełnienia w pracy. No i wiedziałam, że jak wolontariat, no toż to musi być z psami, absolutnie to muszą być psy. I zaczęło się od tego, że zaczęłam szukać wolontariatu jako dom tymczasowy dla psów, które są przygotowywane do adopcji. Wysłałam nawet kilka maili do różnych miejsc, które szukały w tym czasie wolontariuszy, ale nikt się do mnie wtedy nie odezwał. Nigdy, żadnego maila nie dostałam odpowiedzi, co też z perspektywy czasu uważam za dosłownie przeznaczenie. Bo po jakimś czasie, jak dalej szukałam kolejnych ogłoszeń, pojawiło mi się ogłoszenie z fundacji, że poszukiwany jest wolontariusz, który weźmie psa, szczeniaczka do siebie na rok i tego psa wychowa, oczywiście z pomocą fundacji, i ten pies będzie później psem przewodnikiem. I dodam tutaj jeszcze to, że poza tym, że byłam psiarą, to od dziecka bardzo interesował mnie temat ogólnie psów, które pracują. I zarówno psów asystujących, psów przewodników, czy też psów właśnie w jakichś służbach, w policji. Zawsze mnie to mega interesowało. I pamiętam, jak bardzo trudno było znaleźć jakieś informacje, jak te psy pracują, co one robią, jak się je szkoli. I pamiętam, że zawsze gdzieś tam siedziałam i szukałam, jak się pojawiały tylko jakieś artykuły, czy w gazetach, czy gdzieś już później w internecie, to zawsze tak bardzo, bardzo starałam się gdzieś znaleźć więcej informacji i bardzo ciężko było znaleźć te informacje. Nie było tak, te tematy nie były wtedy też tak bardzo popularne, jak są teraz, mimo że teraz też uważam, że dosyć ciężko znaleźć jest informacje takie dokładne, jak się szkoli, takie psy pracują. No ale zawsze te psy, które były w służbie człowieka, zawsze miały gdzieś tam u mnie takie specjalne miejsce, więc jak sobie pomyślałam, że mam wychować szczeniaczka, który potem będzie psem przewodnikiem i będzie pomagał osobie z niepełnosprawnością wzroku, no to stwierdziłam, że to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Lepiej trafić nie mogłam. Wysłałam zgłoszenie do fundacji. No i tak zaczęła się przygoda z pierwszym psem, którego właśnie wzięłam na wolontariat.
Jak wygląda taki proces zostania wolontariuszem?
Wiesz co, zostałam, najpierw oczywiście tam była cała ankieta do wypełnienia online, a potem zostałam zaproszona na spotkanie. No i na tym spotkaniu wraz z instruktorkami i wraz z osobą, która koordynowała projekt, omawialiśmy jakby cały proces przygotowania tego psa, jak to ma wyglądać, co ja mogę z tym psem, czego nie mogę, na ile mogę poświęcić temu psu gdzieś tam swój dzień. No i jakby omawialiśmy cały proces, jak to wygląda, bo też dla osób, które pracowały w fundacji, bardzo ważne było to, żeby sprawdzić, czy ja gdzieś nadaję się na zasadzie takiej nie tyle co umiejętności, bo jakby były szkolenia cały czas prowadzone, natomiast na zasadzie takiej, czy na przykład ten pies może jeździć ze mną do pracy, bo to było bardzo ważne, żeby ten pies się uczył gdzieś tam właśnie przebywania w różnych miejscach, a nie siedział cały czas w domu. No i po tej rozmowie zostałam jakby zapisana na szkolenie i to było najpierw szkolenie takie teoretyczne, gdzie tam właśnie było ogólnie opowiadane o psach przewodnikach, o tym jak pracują, jak się je szkoli, dlaczego niektórych rzeczy na przykład z tymi psami nie możemy robić, na co musimy zwracać uwagę. I po ukończeniu tego szkolenia w marcu dostałam Irysa. No i oczywiście z Irysem od razu było tak, że były też zajęcia praktyczne i wyglądało to w ten sposób, że raz w miesiącu były szkolenia grupowe z instruktorem. No i tam uczyliśmy psy różnych umiejętności z zakresu posłuszeństwa, takiego ogólnego. No i minimum raz w miesiącu było spotkanie takie indywidualne z naszym instruktorem, który też właśnie sprawdzał, jak pies sobie radzi, nad czym musimy popracować, dawał nam wskazówki. I tak to wyglądało, więc to było też nie było na zasadzie, że my dostaliśmy psa i przyjdźcie za rok, jak tego psa trzeba będzie oddać, tylko fundacja cały czas czuwała nad tym procesem szkolenia tych psów. I też zawsze, jak były jakieś problemy, to mogliśmy się kontaktować, mogliśmy pytać, dopytywać, czy wysyłać jakieś filmiki i zawsze dostawaliśmy taki feedback od instruktorów. Więc to absolutnie nie było na zasadzie takiej, że ktoś przychodził z zewnątrz i zostawał z psem na rok sam.
W jakim wieku był wtedy Irys i czy pamiętasz Wasze pierwsze spotkanie?
Irys miał 5 miesięcy, więc trafił do mnie jako już taki troszeczkę podrośnięty szczeniaczek. Natomiast tak, pamiętam nasze pierwsze spotkanie, bo to w ogóle zaczęła się pandemia i ja miałam odebrać go tydzień wcześniej, ale przez pandemię zostało to przesunięte, no bo były te wszystkie obostrzenia, żeby się nie spotykać gdzieś tam z różnymi osobami. No ja się tak strasznie bałam, że ta pandemia się tak wydłuży i ja tego psa odbiorę dopiero za miesiąc, czy tam za dwa. Więc naciskałam trochę na naszą instruktorkę, że ja przyjadę po tego psa, że go wezmę, bo to nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja. No i pamiętam, pojechałam do Warszawy po niego. Przyszedł taki mały, śmieszny, wesoły bąbelek, zapakowałam wszystkie rzeczy, porozmawiałam chwilę z instruktorką, no i przywiozłam go do domu. I wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, że jakby to jest początek takiej mojej już pracy z psami, bo tak naprawdę to Irys bardzo zapoczątkował całą moją zmianę w życiu, jeżeli chodzi o psy.
Jakim Irys był szczeniakiem?
Był szczeniakiem na pewno bardzo, bardzo energicznym, bardzo radosnym, ale też bardzo chętnym do nauki, bo Irys od początku miał w sobie taki bardzo duży fokus na człowieka i bardzo, bardzo lubił pracować, lubił się uczyć nowych rzeczy i dla niego to było naprawdę super, niezależnie od tego, czy ja miałam nagrody, czy nie. Więc ogólnie on też, no muszę przyznać, że w naszej grupie był trochę takim kujonem, bo zawsze było tak, że się spotykaliśmy na tych grupowych zajęciach, to Irys wszystko umiał, Irys wszystko wiedział, Irys wszystko robił dobrze, ale ja też bardzo dużo z nim pracowałam, bo po prostu zostałam taki... dostałam taki, wiesz, wiatr w skrzydła, że mogę się gdzieś tam rozwinąć w tym, co zawsze było gdzieś tam moją pasją, więc bardzo dużo z nim robiłam. Ale no miał też swoje za uszami, no jak to 5-miesięczny labrador. Próbował zniszczyć nam pół domu, miał różne pomysły, co może wziąć do pyska i co może zniszczyć. Miał dużo energii, którą trzeba gdzieś tam było umieć ogarnąć i pokazać, w jaki sposób on tą energię może spożytkować. Więc nie chcę powiedzieć, że był trudnym szczeniakiem, bo nie był trudnym szczeniakiem, ale no, było parę rzeczy, z którymi gdzieś tam trzeba było sobie z nim poradzić i popracować, ale ogólnie bardzo dobrze wspominam tę pracę. Bardzo mi się miło z nim pracowało i bardzo, on był bardzo właśnie chętny do pracy i to było po prostu po nim widać.
Na tym etapie byłaś po prostu wolontariuszem, który dawał psu takie podstawowe wychowanie.
Tak, ja byłam wtedy wolontariuszem i właśnie tak jak mówisz, moim jakby było, można podzielić na dwa etapy szkolenie psa przewodnika. I pierwszy etap to jest od szczeniaka do roku i to nazywamy sobie takim szkoleniem podstawowym. No i tam pies zdobywa umiejętności z zakresu takiego podstawowego posłuszeństwa, czyli chodzenie na smyczy, zostawanie, przywołanie. Takie podstawowe rzeczy, które tak naprawdę robimy zazwyczaj ze swoimi prywatnymi psami. I jak pies kończy rok, to zaczyna szkolenie specjalistyczne i tam już uczy się tych rzeczy, które będą mu potrzebne do pracy. No i ja jako wolontariusz byłam odpowiedzialna za ten pierwszy rok jego takiego ogólnego wychowania.
To co się stało potem? Chyba nie przeszedł na to specjalistyczne szkolenie.
No nie przeszedł, bo ogólnie te psy jak kończą rok, mają robione badania profilaktyczne. I tam sprawdzamy m.in. stawy, oczy oraz serce. No i Irys nam się wyłożył na badaniu serca, dlatego okazało się, że ma niedomykalność zastawki. I to go zdyskwalifikowało do dalszego szkolenia, dlatego że pies, przewodnik musi być absolutnie zdrowy. Niedopuszczalne są psy do szkolenia, które nie spełniają kryteriów zdrowotnych, bo jednak jest to praca dosyć ciężka. Zakładam, że pies pracuje kilka lat, więc on został wykluczony z programu szkolenia. No i taki pies jest przekazywany do adopcji.
Jako wolontariusz wiedziałam od razu, że chcę tego psa adoptować i to była bardzo szybka i spontaniczna decyzja.
Nawet może nie tak spontaniczna, ale jak już gdzieś się pojawiły te pierwsze złe wyniki tego serca, to gdzieś z mężem rozmawialiśmy o tym, że no, że jeżeli coś okaże, to tak, to on zostanie. To było bardzo takie dla nas oczywiste wtedy, że on zostanie u nas w domu. Chociaż powiem szczerze, że to był dla mnie bardzo duży cios, bo ja szkoliłam tego psa, bardzo dużo czasu poświęciłam i bardzo miałam takie duże poczucie misji, że ten pies będzie komuś pomagał, a nagle się okazało, że prawie rok mojej pracy poszedł na marne, bo pies jest chory i jakby nie spełnił gdzieś tam, mówię, nawet tych moich takich oczekiwań, tej mojej jakiejś takiej, wiesz, wymarzonej drogi dla niego. I ja pamiętam, jak wtedy po tych badaniach serca stałam i płakałam. I w ogóle wtedy wszyscy, którzy mnie znali, którzy jakby znali Irysa, bardzo się dziwili, bo wiesz, ludzie z zewnątrz często myślą, że to jest takie fajne, jak tego psa możesz zostawić. A ty jak szkolisz tego psa, to ty chcesz, żeby on poszedł dalej, żeby poszedł pracować. I nikt tego totalnie nie mógł zrozumieć, że ja po prostu ryczałam kilka dni, że ten pies odpada, a wszyscy mówili, ej, super, będziesz miała fajnego psa. A wiesz, to totalnie nie było to, co ja chciałam, bo ja chciałam, żeby ten pies pracował. Więc to było też dla mnie dosyć trudne. Ale finalnie tak, Irys został z nami, żyje sobie z nami do dzisiaj jako już prywatny pies. No tak, i został z nami, został wyadoptowany przez nas.
Już wtedy stwierdziłaś, że chcesz przygotować kolejnego psa do pracy?
Tak, wtedy od razu w fundacji powiedziałam, że ja chcę być wolontariuszem kolejnego psa. bo bardzo się w to wkręciłam. To po prostu było coś, co dało mi bardzo dużo takiej motywacji, bardzo dużo energii, coś, co mi sprawiało bardzo dużo radości, więc ja stwierdziłam, że absolutnie chcę być kolejnym wolontariuszem, mimo że jeden pies zostaje gdzieś tam u nas na pokładzie. I w międzyczasie okazało się, że jest szkolenie, które przygotowuje osoby do bycia trenerami, czyli jakby ten poziom wyżej, i po tym szkoleniu mogłabym szkolić psy też w zakresie specjalistycznym. I porozmawiałam z instruktorkami z fundacji.
Ponieważ moja praca z Irysem jako takiej osoby, która nie miała z tym nigdy wcześniej do czynienia, nigdy wcześniej tego nie robiła, bardzo mi się spodobała, to dziewczyny zgłosiły mnie na szkolenie.
I dostałam taką turę szkolenia właśnie jako trener psów przewodników. No i tak zaczęła się moja już kolejny jakby etap, bo oczywiście wzięłam kolejnego psa na wolontariat, ale już tego psa szkoliłam także specjalistycznie, bo zdążyłam właśnie zrobić ten cały kurs, całe to szkolenie i zaczęłam też szkolić psy już także w tym drugim etapie.
Co to był za pies?
Kolejnym psem, który do nas trafił, była Bajka. I Bajka trafiła do nas w lutym 21, z tego co pamiętam. Dosyć szybko, bo tak, bo Irys w listopadzie został adoptowany przez nas i Bajka pojawiła się w lutym, więc tak naprawdę dosyć szybko się pojawił ten pies. I Bajka trafiła do nas jak miała 8 tygodni, więc trafiła do nas jako taki malutki, puchaty szczeniaczek. No i Bajka już była psem, którego miałam szkolić od początku. Pierwszy rok jako wolontariusz, czyli znowu to podstawowe szkolenie. I potem Bajka miała zostać u mnie na to szkolenie już specjalistyczne, czyli ja miałam ją przygotować oczywiście pod opieką instruktora, ale miałam przygotować ją od samego początku do samego przekazania osobie niewidomej.
Bardzo różniła się od Irysa?
Oj bardzo. Bajka to był pies, który bardzo dużo mnie nauczył. I myślę, że najbardziej nauczył mnie pokory i tego, że nie można niczego brać za pewnik w pracy z psami. I tego, że jak człowiek myśli, że już tak dużo wie i tak dużo umie, to się okazuje, że nie wie kompletnie nic i kompletnie nic nie umie. Była dosyć trudnym psem, bo nie dosyć, że była bardzo energiczna, oczywiście jak na szczeniaka labradora przystało, to była bardzo mało skoncentrowana na człowieku. Bardzo ciężko było ją nauczyć tej koncentracji, ale też nauczyć takiej chęci do pracy, tego, żeby ona chciała, a nie musiała pracować. I to gdzieś się przewijało u nas tak naprawdę przez prawie całe 2 lata naszego wspólnego szkolenia. I tak jak mówię, bardzo dużo mnie nauczyła, natomiast uważam, że była dosyć trudnym psem do szkolenia, że to był mój pierwszy. Ja szkoliłam specjalistycznie, więc była dla mnie trudnym psem, była dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. Bardzo dużo wylałam łez podczas naszych treningów, bardzo dużo miałam frustracji, ale to jak ona zdała egzamin, a zdała egzamin doskonale, to wynagrodziło 2 lata ciężkiej harówki z nią. I jestem z niej bardzo dumna, bo pracuje bardzo ładnie i jest bardzo fajnym psem przewodnikiem. Ale była ciężkim psem od początku.
Ile z nią spędziłaś czasu?
Prawie 2 lata, bo Bajka trafiła do nas jak miała 8 tygodni i skończyła szkolenie jak miała rok i 10 miesięcy, czyli niecałe 2 lata.
I potem musiałyście zdać egzamin, zanim można było dla niej zacząć szukać nowego opiekuna? Jak to wygląda?
To znaczy nie, bo opiekuna wstępnie szukamy, gdy pies jest w połowie szkolenia specjalistycznego. Szukamy go wcześniej, dlatego że jak pies zdaje egzamin, to natychmiast chcemy rozpocząć przekazywanie, cały proces przekazywania tego psa. Więc opiekuna wstępnie i wstępne zapoznanie z przyszłym opiekunem robimy gdzieś mniej więcej w 6., 7. miesiącu szkolenia specjalistycznego, czyli tak mniej więcej gdzieś tam w połowie. Bo to też często różnie wygląda, bo akurat Bajka miała ten fart, że osoba, która teoretycznie do niej pasowała, pasowała też do niej praktycznie. Czyli jak ta osoba przyjechała na zapoznanie się z Bajką, no to okazało się, że jak najbardziej pasują do siebie i charakterem, i temperamentem, i innymi czynnikami, na które zwracamy uwagę. Natomiast nie zawsze tak jest, więc po to szukamy wcześniej człowieka, że jeżeli się okaże, że ten pies na przykład nie pasuje do danej osoby, tylko musimy to zmienić, musimy zmienić osobę, no to wtedy mamy jeszcze czas na to, żeby na spokojnie poszukać, znowu zrobić zapoznanie, znowu zrobić sobie sprawdzenie, jak oni razem by pracowali. Więc Bajka miała wybraną osobę gdzieś w połowie szkolenia i jak zdała egzamin, to rozpoczęliśmy cały proces przekazywania tej osobie.
Czy to pierwsze przekazanie było trudne, czy właśnie się cieszyłaś, że twój pies idzie do pracy?
Z jednej strony jest to bardzo duża radość i jeszcze większa duma i satysfakcja, że jesteś na etapie, w którym ten pies jest wyszkolony, zdał egzamin, ma dopasowaną osobę i możesz rozpocząć cały ten proces przekazywania psa i że ten pies za chwilę pójdzie do pracy i będzie komuś pomagał. Więc to jest bardzo dużo pozytywnych emocji, ale dla mnie jest też trochę takiego smutku, bo wiesz, spędzam z psami rok albo dwa. Te psy ze mną mieszkają. To nie jest na zasadzie takie, że pies idzie tylko na trening i wraca do kennela. Tylko te psy normalnie ze mną żyją jak mój prywatny pies, tak? Siedzą z nami w domu, wychodzą z nami na spacery, czasami jeżdżą z nami na wakacje, spędzają z nami święta, spędzają z nami jakieś inne ważne dla nas okazje. I traktujemy przez rok czy przez dwa tego psa w pewnym stopniu jak swojego, tak? No bo ten pies z nami żyje i ciężko dla mnie jest tak absolutnie zawodowo potraktować tego psa. A poza tym ja jestem zwolennikiem takiego powiedzenia, że nie wyszkolisz dobrze psa, jeżeli go nie pokochasz. I uważam, że to jest absolutnie prawda. Więc ja te psy też bardzo kocham i bardzo się do nich przywiązuję. Więc oddanie go po 2 latach nie jest łatwe. To nie jest tak, że zawozisz go do fundacji i mówisz, o super, to ja go życie oddaję i w ogóle nie robi to na tobie wrażenia. Przynajmniej tak jest ze mną, bo myślę też, że każdy trener przeżywa to troszeczkę inaczej. Natomiast dla mnie to było bardzo trudne. I dla mnie już w ogóle, wiesz, ten miesiąc przed przekazywaniem, czyli jak ja jeszcze szkoliłam Bajkę, ale już miałam termin egzaminu, miałam ten termin rozpoczęcia przekazywania, to bardzo często miałam tak, że wracałam z treningu z Bajką ze łzami w oczach, bo ja myślałam, że ja tego psa nie oddam, bo ja tak go bardzo kocham i tak jestem do tego psa przywiązana, że ja po prostu nie dam rady go oddać. Ale to jest oczywiście moja perspektywa, bo tak jak mówię, pewnie każdy trener inaczej to przeżywa, inaczej sobie z tym radzi. Być może gdzieś tam z większą ilością psów też się zmienia troszeczkę to podejście człowieka. Ale tak, dla mnie przekazywanie psa jest procesem z jednej strony bardzo pełnym satysfakcji i takiej radości, i dumy, i takiej też ekscytacji. A z drugiej strony jest to też trudne, bo to jest rozstanie jednak z tym psem, że tego psa za 2-3 tygodnie musisz oddać i on do ciebie już nie wraca do domu, tylko jedzie z tą osobą. Więc jest to też trudne z pewnej perspektywy.
Czy utrzymujesz potem kontakt z nowymi opiekunami psów, które wyszkoliłaś? Jak w ogóle trenerzy do tego podchodzą?
To bardzo zależy tak naprawdę od nas jako od trenerów, ale też od osób, które te psy dostają. No bo też nie każdy chce utrzymywać kontakt i absolutnie jest to normalne, w końcu w pewnym sensie jest to w tym momencie jego pies, tak? Więc nie ma też obowiązku utrzymywania kontaktu z nami. Natomiast ja mam nadal kontakt z osobą, która dostała Bajkę. Dostaję regularnie zdjęcia, dostaję regularnie filmiki i wiem mniej więcej co u niej słychać, co jest dla mnie bardzo fajne, bo mam taki jakby stały kontakt i wiem, co u tego mojego pieska gdzieś tam słychać, jak sobie radzi, jak sobie żyje, gdzie był, co robił i tak dalej. To jest bardzo fajne i ja bardzo lubię ten kontakt, jeżeli te osoby potem utrzymują ze mną kontakt, ale oczywiście nie są w obowiązku utrzymania kontaktu z trenerem. Mają obowiązkowe wizyty kontrolujące. Ja Bajkę widziałam po przekazaniu, widziałam ją 6 miesięcy po przekazaniu, także widziałam ją też na żywo. Czy się spotykamy? Nie, dlatego że oczywiście poza tymi wizytami serwisującymi, które są 6 miesięcy po przekazaniu, a później rok po przekazaniu od psa, nie spotykamy się. Też dlaczego? Dlatego z jednej strony, że jest to troszeczkę taka relacja bardziej zawodowa z tymi osobami, więc to też trzeba gdzieś tam nie do końca schodzi się na takie drogi znajomości zazwyczaj. tylko bardziej traktujemy to gdzieś tam w perspektywie jakiejś pracy i takich kontaktów bardziej zawodowych. Po drugie, no często te psy nie są blisko nas, więc tak jak bajka jest tam 300 km ode mnie, to spotkanie się od tak na kawę z właścicielem jest mało realne. No a po drugie też te spotkania zbyt częste, zwłaszcza zaraz po przekazaniu, no nie są zalecane, bo pies musi przywiązać się do nowej osoby, więc my też na jakiś czas gdzieś tam się troszkę odsuwamy na bok, żeby ta relacja między tą nową osobą a psem mogła się zawiązać.
Mimo że tak trudno było Ci przekazać bajkę, to jednak zdecydowałaś się na kolejnego psa.
Tak, absolutnie. Ja w ogóle kolejnego psa, czyli Melisę, dostałam jeszcze jak bajka była u mnie na szkoleniu. Natomiast tak, i ja z każdym kolejnym psem, którego oddaję, nie wycofuję się w stronę na zasadzie to było dla mnie trudne i nie chcę tego więcej przeżywać, tylko też uczę sobie troszkę radzić z tym przekazywaniem. Wiem, że są jakieś emocje, które po prostu muszę, na które muszę sobie pozwolić, muszę dać sobie na nie czas, ale mimo wszystko, mimo tego, że to przekazanie jest w jakiś tam sposób trudne i smutne, to dla mnie jak widzę swojego psa, którego wyszkoliłam, idącego z osobą niewidomą czy słabowidzącą, który ładnie prowadzi, który omija przeszkody, który zatrzymuje się przed pasami, który szuka drogi, który zastanawia się, która droga będzie najlepsza i prowadzi tą osobę, to jest absolutnie, to jest takie uczucie, którego ja nie umiem opisać i nie umiem porównać do niczego innego takiego z życia codziennego, ale to absolutnie rekompensuje wszystko, absolutnie, te łzy, ten smutek, gdzieś tam to rozstanie. To są tak fantastyczne emocje i taka duma i taka satysfakcja. A potem jeszcze jak odbierasz telefony albo dostajesz wiadomości, że ja byłam z psem tutaj albo byłem tam, pojechaliśmy tam, pies zrobił to, nie wiem, dzięki psu wychodzę teraz coraz więcej, bo nie jestem tak bardzo ograniczony, nie muszę czekać, aż ktoś mnie gdzieś zawiezie, aż ktoś mnie gdzieś zabierze, tylko jadę z psem. No to jest absolutnie fantastyczne.
To co to był za pies, ta Melisa? Opowiedz trochę więcej.
No Melisa to było moje oczko w głowie. Absolutnie mój ukochany pies. Melisa trafiła do mnie jak miała rok, czyli już nie była u mnie na wolontariacie, tylko trafiła do mnie bezpośrednio już na szkolenie specjalistyczne. Żyła sobie z nami 10 miesięcy, czyli cały okres szkolenia specjalistycznego. Dużo krócej niż bajka. Natomiast Melisa jest labradorem z linii użytkowej, więc zawsze się śmiałam, że absolutnie nie wygląda jak labrador z wyglądu. Ale był to pies, którego pokochałam absolutnie od pierwszego dnia. I od pierwszego dnia wiedziałam, że to jest po prostu pies taki, o którym ja zawsze marzę i którego mam nadzieję, że kiedyś prywatnie kupię.
Bo była absolutnie inteligentna, bardzo szybko się uczyła, a jednocześnie była bardzo miła.
Spokojna, nie pobudzająca się zbyt szybko na jakieś nowe bodźce. Praca z nią przez 10 miesięcy była czystą przyjemnością i była dla mnie bardzo dużym takim wręcz odpoczynkiem, bo potem pies się uczył bardzo szybko, był bardzo chętny do pracy i też fantastycznie zdała egzamin. Bardzo dobrze teraz pracuje, dostaje ciągłe pochwały o niej, jaka to ona nie jest cudowna i jaka nie jest genialna. Więc była takim psem, którego po prostu z przyjemnością się szkoli, ale jeszcze trudniej oddaje, bo tak jak mówię, to był po prostu pies, który jest prywatnie takim moim marzeniem.
Kto pojawił się po Melisie?
A po Melisie była odrobinka, że tak powiem, przerwy. I przywijały się psy troszeczkę z innej działki, bo przywijały się psy, bo zarówno Bajka, Melisa i Iris były psami, które były szkolone na psy przewodniki dla osób niewidomych. A jak oddałam Melisę, to w fundacji był chwilę przestój i czekaliśmy kilka miesięcy na kolejne psy. I w międzyczasie tak po części doszkalałam psy asystujące. Jednego pieska przygotowywałam w zakresie też podstawowego posłuszeństwa. To był Bratek. Bratek też był labradorkiem. I Bratek początkowo miał iść na psa asystującego do wózka, A potem się okazało, że też poszedł na psa przewodnika, więc gdzieś te psy przewodniki chyba są mi pisane. I bratek był z nami około 4 miesięcy. No i zaliczył sobie takie podstawowe szkolenie u nas. A później przez dosyć krótki czas pomieszkiwał sobie u nas Homer, który przygotowuje się do roli psa asystującego właśnie do wózka dla osoby z czterokończynowym porażeniem. I Homer był chyba około 1,5 miesiąca łącznie u nas. No i też uczył się takich już co prawda bardziej specjalistycznych rzeczy, ale uczył się właśnie podawania przedmiotów, jakiegoś wyjmowania rzeczy z pralki, czy takich rzeczy, które potem mu będą przydatne do pracy.
I na koniec października pojawił się kolejny labrador.
Jest to Aster. Aster ma aktualnie 4 miesiące i też będzie psem przewodnikiem, więc jest u mnie na zasadzie takiej jak bajka, czyli za pierwszy odpowiadam zarówno za pierwszy, jak i za drugi etap jego wyszkolenia.
Jak na razie Ci się z nim pracuje?
Na razie Aster trafił znowu mocno do mojego serca, bo jest absolutnie miłym psem, jest bardzo fajny. Znowu ma bardzo dużą koncentrację na człowieku, co ja bardzo lubię w psach i bardzo to ułatwia pracę potem z tymi psami. Na razie to, co mogę o nim powiedzieć, jak na 4-miesięcznego szczeniaczka, pierwszy miesiąc był dosyć ciężki, bo Aster miał milion pomysłów, co może złapać do pyska, co może zniszczyć, czy gdzie wskoczyć. Natomiast teraz widzę z każdym miesiącem, jak w jego głowie gdzieś tam zaczyna panować trochę więcej spokoju i bardzo fajnie się koncentruje na pracy. Dosyć sporo już robimy, jak na to, że ma 4 miesiące, ale on potrzebuje bardzo tej interakcji z człowiekiem i dla niego zbyt krótki trening nie jest dobry, więc bardzo nam się na razie fajnie pracuje. No a czas pokaże, co nam z niego wyrośnie. Na razie jestem jak najbardziej nim zachwycona, jest bardzo fajny, więc mam nadzieję, że za rok powiem to samo.
Co możesz generalnie powiedzieć o labradorach?
O labradorach, to tak, ja to bym mogła o labradorach bardzo dużo mówić. Wiesz co, ja pracuję dużo prywatnie też z labradorami, bo oprócz szkoleń psów asystujących pracuję też prywatnie z psami i z ich opiekunami. Labradory są bardzo fajnymi psami, według mnie. Ja je bardzo lubię. To jest oczywiście też kwestia tego, co kto lubi w psach. I wiem, że są ludzie, którzy absolutnie do labradorów nie do końca chcą się gdzieś tam dotykać. Natomiast ja je bardzo lubię, chociaż uważam, że niestety popularność tej rasy psuje ją. I to jest moje zdanie, które sprawdza się według mnie we wszystkich rasach, które nagle robią się popularne.
I niestety labradory bardzo na tym cierpią, bo ich wychowanie jest absolutnie inne niż powinno być.
Często są bardzo rozemocjonowane, często mają bardzo dużo problemów behawioralnych. I często się okazuje, że właściciele nie do końca są przygotowani na to, czym jest labrador, bo to też jest wina taka, że labradory znowu się określiły, tak jak wcześniej powiedziałam o Goldenach, że labradory gdzieś zostały przez kogoś kiedyś okrzyknięte super psami domowymi i super psami do rodziny. I to jest oczywiście prawda, bo one są zazwyczaj dosyć łagodne, są dobrze odnajdują się w tych kontaktach z dziećmi, z rodzinami. I to jest absolutnie super. Tylko tam gdzieś zabrakło przecinka i że one są jeszcze psami, które mają bardzo duże popędy, bardzo dużą energię, bardzo dużą potrzebę pracy. No i tak jak mówiłam z Goldenami, mamy problemy takie, że troszeczkę mam wrażenie, że ludzie kupują labradory, bo myślą, że to są psy, które same się układają, które po prostu same z siebie są inteligentne, same z siebie są grzeczne i same z siebie są super domowe i rodzinne, co absolutnie nie jest prawdą, bo żeby one takie były, to po pierwsze muszą mieć spełnione swoje potrzeby, które często wcale nie są małe, bo potrzeba ruchu, potrzeba eksploracji, potrzeba pracy, potrzeba zabawy u nich jest dosyć duża. A druga rzecz, to nie przychodzi nigdy samo i o ile labradora łatwo się uczy i uważam, że dosyć łatwo się go układa, tak trzeba to zrobić i wymagają one bardzo dużo pracy, jak każdy inny pies, i wymagają bardzo dużo konsekwencji. I jak tego zabraknie na samym początku, to naprawdę często skutki posiadania labradora są opłakane. I nieraz mam sytuacje, gdzie przychodzą do mnie klienci z rocznym, dwuletnim, trzyletnim labradorem i ze łzami w oczach opowiadają, jak pies zniszczył im życie. Bo pies ciągnie, psa się nie da wyprowadzić, pies się nie przywołuje, pies niszczy w domu, pies robi co tylko zechce. Więc chciałabym to też podkreślić, że to nie jest tak, że labrador to jest taka super rasa dla każdego. Prawda jest taka, że one się łatwo uczą, ale to nie oznacza, że one się same nauczą. No i wymagają bardzo dużo konsekwencji i wbrew pozorom całkiem sporo pracy, bo
ta ich potrzeba ruchu, zadań i eksploracji, jak nie zostaje zaspokojona, to one są na tyle inteligentne, że same znajdą sobie sposób na ujście.
I na zaspokojenie tych potrzeb, a niestety nie zawsze to idzie w parze z tym, co my akceptujemy.
Chyba jest też tak, że hodowcy tak bezrefleksyjnie sprzedają te psy do domów, do których one nie powinny trafić.
Często brakuje dobrych hodowców, takich, którzy są po pierwsze, nie robią tylko miotów dla zarobku, tylko robią mioty mając jakąś wiedzę, mając jakieś doświadczenie i chcąc, żeby te psy trafiały do fajnych domów. I niestety prawda jest taka, że hodowli labradorów jest bardzo dużo, z czego bardzo dużo jest hodowli, które nie do końca mają nawet nie tyle, że doświadczenie, bo każda hodowla kiedyś zaczynała, ale taką odpowiedzialność za to, z jednej strony jakie psy wyhodują, a z drugiej strony jaką wiedzę przekażą tym osobom, które te psy dostaną. Bo jedno to jest to, że bardzo często hodowcy kryją na zasadzie mam sukę, tam jest pies, zróbmy. Nie zastanawiają się, jak te psy funkcjonują, jak te psy reagują na różne bodźce, czy są lękowe, czy są gdzieś bardzo reaktywne. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ja sama bardzo często spotykam się gdzieś na opisach hodowli, czy nawet pojawia się miot i jest jakiś opis miotu i jest podpis na zasadzie idealny do rodziny. I to jest tam dwa zdania. Idealny do rodziny, bardzo grzeczne. Więc myślę sobie, że przeciętna osoba, której to jest powiedzmy pierwszy pies i nie ma jakiejś wiedzy i nie do końca zagłębiła się w tą wiedzę, jak dostaje od hodowcy taką informację, to ona już trochę jakby dostaje taką informację, że to jest pies, którym nic nie trzeba zrobić. Z jednej strony, a z drugiej strony tak sobie myślę, że
jak idziemy do hodowcy, to wierzymy, że ta osoba się na tym zna, że nam pomoże. Tak jak idziemy do mechanika i się na tym nie znamy, to zakładamy, że ten mechanik wymieni nam części.
I bardzo często jest tak, że hodowca nam sprzeda szczeniaczka, a potem ewentualne problemy, czy zdrowotne, czy behawioralne, już nie do końca go interesują.
A jakie choroby są najpopularniejsze w rasie?
W rasie no to przede wszystkim mamy dysplazję, bardzo duży problem z dysplazją. Ona nie zawsze niesie się genetycznie i to też jest problem taki, że mogą być rodzice zdrowi, a szczeniaki mogą mieć dysplazję i nigdy nie ma na to 100% szansy, że pies będzie zdrowy. I dysplazja no jest dosyć ciężka, bo jest obciążenie stawów. Natomiast plus jest taki, że teraz jest możliwość prześwietlania tych psów wcześniej, bo bardzo często prześwietla się 3-4 miesięczne na szczeniaki i te ciężkie wady można już wtedy wykryć. Są zabiegi, są operacje, które można robić i tym psom pomóc. I bardzo często te psy potem wracają do zdrowia. Więc na pewno dysplazja. Na pewno mają predyspozycję do chorób serca i do chorób oczu. I to jest, często się zdarza. Niestety to, o ile o dysplazji się mówi dużo i dysplazję jeszcze właściciele gdzieś tam w miarę regularnie badają, tak oczy i serce mam wrażenie, że są absolutnie zaniedbane i dopiero jak coś się widzi u psa, już jakieś objawy, no to dopiero gdzieś tam są te badania profilaktyczne, które tak naprawdę powinny być. No i często jest już gdzieś tam trochę za późno, bo gdybyśmy to wykryli wcześniej, to można byłoby w jakiś sposób temu psu dużo wcześniej pomóc. A jak my wykrywamy chorobę, która jest zaawansowana, no to często już gdzieś tam te różne możliwości mamy ograniczone tego leczenia. Więc myślę, że to są trzy takie najczęstsze problemy. Labradory też mają często problemy z tarczycą. To też jest gdzieś tam ich domena do różnego rodzaju chorób. I myślę, że to są takie chyba najczęstsze, które gdzieś tam najczęściej się spotykają, jeżeli chodzi o zdrowie.
A rzeczywiście widzisz różnicę między linią wystawową a pracującą?
Widzę. Widzę bardzo dużą. Dla mnie w ogóle bardzo ciężko jest je tak naprawdę porównać, bo oczywiście jedno to jest wygląd. Wyglądowo użytkowe labradory też się bardzo różnią między sobą. Natomiast jeżeli chodzi o charakter, widzę bardzo duże różnice. Między innymi w tym, że oczywiście to nie jest tak zawsze zero-jedynkowo, bo mamy też psy wystawowe, które będą miały jakieś cechy, które częściej się widzi u użytkowych i odwrotnie. Natomiast jak miała tak bardzo zgeneralizować, to u użytkowych labradorów od szczeniaka widać bardzo dużą koncentrację na człowieku, bardzo dużą chęć do nauki, do tej interakcji z człowiekiem, do tego, żeby z człowiekiem coś robić. Natomiast u labradorów wystawowych bardziej to idzie, że chcemy coś robić, ale niekoniecznie z człowiekiem, że to może być środowisko, to może być inny pies, to może być zabawka. A jednak te użytkowe mają bardzo wzmocnione tą interakcję z człowiekiem i ten popęd na człowieka. Mają też dużo więcej popędów, dużo bardziej instynktów więcej niż te wystawowe, co też może być utrudnieniem. No oczywiście wszystko zależy do czego tego psa będziemy chcieli, bo jeżeli chcemy go do sportu, czy chcemy go na polowaniu, to oczywiście będzie nasza przewaga, ale jeżeli nawet chcemy tego psa, powiedzmy, do życia, no to już może być nasz minus, bo na przykład ten pies będzie bardziej mógł gonić zwierzynę, będzie bardziej popędowy, będzie bardziej szedł w instynkty, bardziej się może gdzieś tam w środowisko zapuszczać, więc to wszystko zależy od tego, jakiego my psa chcemy i do czego go chcemy. No i użytkowe, jeżeli chodzi jeszcze o budowę, są też dużo lżejsze tak naprawdę. I to wynika po prostu z ich budowy, że one są dużo, dużo szczuplejsze, dużo mniej masywne niż te wystawowe. No i użytkowe mają na pewno bardzo dużą potrzebę pracy.
O ile labrador w ogóle ma dużą potrzebę pracy, jest psem bardzo zadaniowym, który lubi coś robić, uczyć się, tak użytkowe labradory mogłyby robić coś non-stop i ciągle jest im mało. Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.